Murowany budynek Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem otwarto uroczyście 23 lipca 1922 roku. Od tego czasu gmach jest symbolem życia naukowego, kulturalnego i intelektualnego całego regionu. Przy mikrofonie Bartek Solik, razem z pracownikami Muzeum Tatrzańskiego ruszamy w podróż w przeszłość. Jak pisał tuż po otwarciu nowego budynku Jan Gwalbert Pawlikowski, jeden z czołowych działaczy polskich w dziedzinie ochrony przyrody, nie samo przeniesienie do nowego budynku było rzeczą najważniejszą. Główna waga reformy polegała na ustanowieniu fachowego kierownictwa muzeum. Pierwszym szefem placówki oraz kustoszem działu etnograficznego został Juliusz Zborowski. Godnego współpracownika w dziale przyrodniczym znalazł w osobie profesora Konstantego Steckiego. Zborowski z jednej strony walczył o fundusze dla muzeum, a z drugiej dbał o miłą, gościnną atmosferę w murach instytucji, która, jak pisano w tamtych latach, stwarzała niezwykle sympatyczne warunki do pracy naukowej, wiążąc ze sobą badaczy niezależnie od ich specjalności. Ale więcej o Juliuszu Zborowskim opowie Magdalena Kwiecińska z działu etnograficznego Muzeum Tatrzańskiego.
Juliusz Zborowski, który był pierwszym dyrektorem Muzeum Tatrzańskiego, jest taką postacią, która w znaczący sposób zapisała się w historii szeroko rozumianego Podtatrza, bo to zarówno jak i Podhale, Spisz, Orawa, jak i ta druga strona Tatr południowa. Juliusz Zborowski z wykształcenia był językoznawcą, natomiast dzięki Bronisławowi Piłsudskiemu stał się etnografem ludoznawcą. Przyjechał tutaj na Podhale w celu prowadzenia badań i rejestracji gwary podhalańskiej. No i w tym celu przyjechał na Podhale, zamieszkał w Nowym Targu. To było dokładnie w 1913 roku, gdy doszło do spotkania pomiędzy Juliuszem Zborowskim a Bronisławem Piłsudskim. To jest bardzo ważna data dla Muzeum Tatrzańskiego, ponieważ za namową Piłsudskiego Zborowski zaczął nagrywać na fonograf. To była wtedy taka nowoczesna metoda rejestracji dźwięku, nuty Bartusia Obrochty.
Po ponad 100 latach udało się odtworzyć i zdigitalizować te pierwsze nagrania podhalańskiej muzyki tradycyjnej. Dziś spoczywają bezpieczne w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego.
W 1911 roku Bronisław Piłsudski założył sekcję ludoznawczą przy Towarzystwie Muzeum Tatrzańskiego, do której wstąpił także Juliusz Zborowski. I w efekcie tego już zaczął być bliżej Muzeum Tatrzańskiego dzięki właśnie tej sekcji ludoznawczej. Mieszkał cały czas w Nowym Targu, ale zapewne przyjeżdżał tutaj do Zakopanego. Prowadził także taką szeroką obserwację i kolekcjonerstwo, zajmował się kolekcjonerstwem okazów dla Muzeum Tatrzańskiego. W 1920 roku został prezesem tej sekcji ludoznawczej, no i dwa lata później został wybrany dyrektorem Muzeum Tatrzańskiego. No i tu zaczyna się ta niezwykła historia, jeżeli chodzi o Muzeum Tatrzańskie, jeżeli chodzi w ogóle o Podhale, o szeroko rozumiane Podtatrze, bo niebywałe jest to, co on zrobił przy małym jakby wsparciu finansowym, przy małym zespole. Jak czytałam korespondencję, którą prowadził w muzeum, jest zachowanych około 8 tysięcy listów, które on otrzymał. Na każdy z tych listów on odpowiadał. I z tych listów dużo się dowiedziałam, co on tu zrobił, bo Zborowski nie tylko prowadził to muzeum, czyli był takim administratorem, ale także zajmował się biblioteką. Zajmował się także archiwum. Juliusz Zborowski był taką pierwszą osobą, takim pierwszym jakby kontaktem dla tych wszystkich badaczy i naukowców, którzy tu przyjeżdżali na Podhale do Zakopanego i z nim się konsultowali. Sugerował pewne tematy, sugerował pewne pola do prowadzenia badań. Praca Juliusza Zborowskiego no niewątpliwie jest inspirująca, jest dla mnie inspirująca, no bo jestem etnologiem, etnografem z wykształcenia. Jest takim przykładem, jak można dużo zrobić, jeżeli się po prostu chce. Ale ważną osobą, jeżeli chodzi o działalność merytoryczną Muzeum Zborowskiego, była jego żona Irmina Zborowska. Bo to, co przeczytałam w tych listach i to, co się później wydarzyło w czasie II wojny światowej, to jest olbrzymia zasługa właśnie Irminy Zborowskiej. Ona powiedziała takie słynne słowa: co było jego celem, było i moim celem. I myślę, że te słowa oddają dokładnie to, w jaki sposób ona pomagała swojemu mężowi, Juliuszowi, aby Muzeum Tatrzańskie mogło się rozwijać, mogło gromadzić nowe okazy do kolekcji. Muzeum Tatrzańskie było także dla nich domem, czyli mieszkała Irmina Zborowska, Juliusz Zborowski i w pewnym momencie także ich córka Izabela. I no, ten dom trzeba było prowadzić, trzeba było gotować, sprzątać, jakoś przyjmować tych licznych gości, którzy przychodzili do muzeum. I to na pewno robiła Irmina. Kiedyś przeczytałam też w jednym z listów, że ona także zajmowała się w jakimś stopniu korespondencją Zborowskiego, więc pewno chodziła na pocztę i wysyłała te listy.
Tylko dzięki niebywałej wytrwałości i gospodarności Juliusza i Irminy Zborowskich Muzeum Tatrzańskie przetrwało pierwsze trudne lata. W sprawozdaniu za grudzień 1923 roku czytam, że z braku funduszy zredukowano oświetlenie muzeum do kuchni, pokoju oddźwiernego, kancelarii i mieszkania obserwatora stacji meteorologicznej. Oszczędzano węgiel i ograniczono ogrzewanie. Wstrzymano także dopływ wody na pierwsze, drugie i trzecie piętro. W pachnącym jeszcze świeżością budynku było przeraźliwie zimno. Mimo to Juliusz Zborowski nie tracił hartu ducha, mówi Magdalena Kwiecińska.
Przeczytałam w korespondencji do Marii Znamierowskiej-Pryferowej, etnografki. Pisał do niej tak: stan ogólny bez pieniędzy lub muzeum jeszcze nie zbankrutowało. Przeciwnie, odłożyło ten moment na lepsze czasy.
Juliusz Zborowski potrafił znaleźć wyjście z finansowych opresji, a sprawy osobiste podporządkowywał interesowi muzeum. Dzięki jego inicjatywie zmieniono i uchwalono nowy statut Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego. Zgodnie z postanowieniami dokumentu rozwijała się prężnie współpraca dyrektora z badaczami w całej Polsce i Europie, a w murowanym budynku powstał Grand Hotel Muzeum. Ale o tym w następnym odcinku. Do usłyszenia.